Dzisiaj to się nie zastanawiamy nad tym, że po śmierci Vivaldiego właściwie jego twórczość została zapomniana. Teraz przeżywa wspaniały, od wielu lat zresztą już wspaniały renesans. I nie pamiętamy, bo wiemy, że uczył w tej szkole dla dziewcząt, tak. Ospedale della Pietà, ale nie pamiętamy, że był świetnym skrzypkiem, właściwie jednym z najlepszych w swojej epoce i że jeździł po Europie i się cieszył po prostu wzięciem jako wirtuos.
No tak, oczywiście. Dlatego też trzeba dodać, że ta muzyka, która była przy niego pisana, jest bardzo uniwersalna. Mówiąc na przykład o czterech porach roku, w tej chwili możemy je wykonywać na tyle różnych sposobów. Możemy wykonywać je w sposób zbliżony do wykonawstwa muzyki z epoki. Możemy wykonywać je na sposób współczesny i zawsze to się podoba. Można robić to naprawdę na milion sposobów i zawsze to jest aktualne i efektowne i robi wrażenie.
Czyli taka uniwersalna muzyka, bo z tego co pamiętam, to on napisał chyba ponad 200 koncertów skrzypcowych, no znał materię, więc pisał na te skrzypce. Poza tym nie zapomnijmy, że był właściwie twórcą takiej trzyczęściowej formy koncertu skrzypcowego, bo najpierw był Corelli, tak. to concerto grosso, prawda, tu tutti, orkiestry i te instrumenty solowe. Ta druga grupa, potem był zdaje się Torelli, to troszeczkę już tak wyodrębnił skrzypce jako instrument solowy, no a Vivaldi wyprowadził jej już rzeczywiście na czoło. Są te trzy części, szybka, wolniejsza i szybka.
Tak, czasami jest różnie, ale zazwyczaj jest szybka, wolna, szybka.
No i teraz tak, te pory roku. Myślę, że nawet ludzie, którzy niekoniecznie siedzą w muzyce poważnej, kojarzą w każdym razie to hasło pory roku. De facto to są koncerty skrzypcowe przecież. Tak można powiedzieć.
Tak, to są koncerty skrzypcowe, aczkolwiek oczywiście partia orkiestr jest bardzo rozbudowana. Też można mówić o tym, że jest recytowana w sposób solowy. Prawda? Mm-hmm. Też oprócz tego, że jest solista, skrzypek solo, też jest bardzo dużo momentów solowych dla muzyków z orkiestry, z kwintetu.
I teraz tak, te pory roku de facto to jest muzyka ilustracyjna, bo w każdy koncert opisuje dźwiękami konkretną porę roku. I teraz ty jako solista właściwie jesteś tym malarzem, bo to ty tam te wszystkie dźwięki, tu ćwierkają ptaszki, tutaj jakiś pejzaż odmalowujesz letni, tak. Orkiestra ci towarzyszy.
Tak, oczywiście, no mamy w lecie mamy burzę, w jesieni mamy pijaka, mamy dzwoneczki w zimie, no mnóstwo rzeczy, no to jest coś niesamowitego, jaka trzeba mieć wyobraźnię, żeby coś takiego napisać.
Ale jak zagrać, żeby to właśnie słuchacz na podstawie twojej interpretacji mógł sobie wyobrazić?
No, to też trzeba zostawić wyobraźni słuchacza i też pole do odbierania tej muzyki. Myślę, że to jest tak dobrze napisane, że wystarczy zagrać to po prostu dobrze. I to na pewno jest kupowane i odbierane we właściwy sposób.
Tak sobie myślę właśnie, jak to zagrać, bo czasami wykonawcy kombinują. No, Nigel Kennedy tam troszeczkę w jesieni i w zimie takie jazzowe brzmienia wprowadził. Są rozmaite interpretacje, nie zawsze zresztą skrzypcowe wykonania, ale też inne instrumenty solowe biorą się za tą partyturę.
Tak, no z tego co wiem, to Nigel nagrał to kilkakrotnie, ale to jego pierwsze nagranie z improwizacjami w wolnych częściach. To rewelacyjny pomysł. A też nie zapominajmy, że wtedy element improwizacji był jednym z kluczowych elementów wykonawstwa, prawda? O tym teraz w dzisiejszych czasach zazwyczaj nie pamiętamy, nie robimy tego.
Oczywiście, no tak, bo gramy
w muzyce, czy na tak zwanej muzyce poważnej, w muzyce klasycznej, nie? Oczywiście improwizacja w jazzie, w muzyce współczesnej ciągle istnieje. To jest bardzo ważna rzecz.
Czyli na podstawie tej partii, chociażby solowej, możesz ty, współczesny skrzypek, wysądować, jakim skrzypkiem był Vivaldi, skoro taką partyturę napisał.
No tak, no musiał być świetnym skrzypkiem, więc wymagania są bardzo, bardzo duże. Szczególnie jeżeli mówimy o wykonywaniu czterech pór, prawda, czterech koncertów pod rząd. Trzeba być naprawdę w dobrej formie. I
45 minut
tak, grania non-stop, tak? Także to nie jest tylko granie solo, to jest granie też tutti i trzeba naprawdę być bardzo dobrze przygotowanym. No ale to jest ogromna przyjemność, zawsze grając te koncerty.
Frajda jest.
Wielka, wielka, wielka frajda.
Będziesz grał właściwie po trzy razy, bo pierwszy koncert jest w Poznaniu, potem są jeszcze dwa wyjazdowe.
Tak, pierwszy koncert jest w Pile, drugi koncert jest w Poznaniu w sobotę, a w niedzielę jest koncert w Gnieźnie.
Czyli nagrasz się tego Vivaldiego.
Troszkę. Też fajnie, bo są bardzo dobrzy muzycy z naszej orkiestry. Świetny dyrygent Kuba Hrenowicz. bardzo lubię z nim współpracować.
Powinno być dobrze.
No, mam nadzieję. Trzymajmy kciuki.
Marcin, chciałem cię zapytać, bo bardzo lubię cię obserwować, jak siedzisz przy tym pierwszym pulpicie. Jesteś właściwie takim pierwszym po Bogu, bo masz najszybciej i najlepszy kontakt z dyrygentem, reprezentujesz orkiestrę i widziałam wielokrotnie, że potem po próbie też tam bierzesz za rękaw dyrygenta i jeszcze z nim dyskutujesz. Miałeś w ostatnich tygodniach możliwość rozmowy z kilkoma wspaniałymi mistrzami batuty, którzy tutaj z naszą orkiestrą filharmoniczną grali. Między innymi myślę o maestro Christopherze Hogudzie.
Tak, no to jest ogromna przyjemność współpracy z tak wielkim artystą. To jest człowiek o niesamowitej wyobraźni. Oprócz tego, że inspirujący orkiestrę, to dający duże pole do współpracy, do proponowania różnych rzeczy, do grania kameralnego. Do tego trzeba dodać propozycje programowe, które jest zazwyczaj przyjeżdża, które proponuje. No jest to naprawdę wielka sprawa, że ten człowiek współpracuje z naszą orkiestrą i ogromna korzyść dla nas, że możemy się od niego uczyć, z nim grać i to jest bardzo fajna sprawa, naprawdę.
Mnie się wydaje, że czasami jedno zdanie, jedna uwaga trafiona, dobrze podana, może otworzyć jakąś klapkę człowiekowi w głowie, że wcale to nie jest takie trudne, jak mi się wydawało.
No, czasami nawet jeden gest wystarczy, żeby to pokazać, prawda? Nawet często jest tak, że nie trzeba nawet rozumieć tego, co on mówi, wystarczy na niego patrzeć i to, co on sugeruje, to już zazwyczaj powinno wystarczyć dla muzyka doświadczonego, który zajmuje się graniem w orkiestrze, żeby robił to tak, jak on tego chce, jak on to sugeruje. To się nazywa charyzma, prawda?
Tak to się na to mówi. Ale myślę, że też masz satysfakcję z faktu, że sporo w tych utworach, które w ostatnich tygodniach są prezentowane tutaj w auli, że wymieniasz się oczywiście z Anią Ziółkowską, tam jeszcze z kimś z kolegów przy tym pierwszym pulpicie, ale bardzo często to ty wykonujesz również partie solowe w tych utworach, które gra orkiestra.
No tak, to jest jakby wpisane w moją funkcję w orkiestrze, w moją pracę.
No. Ale to jest też ważne, żeby zagrać no właśnie tak, jak troszeczkę nie ten muzyk z orkiestry, tylko tak jak solista.
No to jest mój obowiązek. I często to jest nawet trudniejsze niż moim zdaniem wyjście przed orkiestrę i zagranie czegoś solo, na przykład zagranie jakiegoś koncertu jako solista, bo tu trzeba potrafić na tyle się skupić, na tyle umieć grać, żeby poprowadzić orkiestrę. I do tego nagle zagrać jakieś solo i to też w sposób zazwyczaj, który wymaga dyrygent albo sytuacja, w której się znajdujemy. To jest wpisane w nasz zawód.
Zawsze wychodzisz tuż przed dyrygentem, właściwie orkiestra już siedzi, potem wchodzi pan Suszycki.
Nie, zawsze.
No ale jak siedzisz przy pierwszym pulpicie i podajesz tak zwane A, żeby orkiestra się mogła nastroić.
Tak, no podaję, nastroją się. Zazwyczaj czysto, wszystko jest w porządku.
Jesteś też pedagogiem, z tego co wiem, na Solnej masz uczniów?
Ja mam 2 uczniów, jestem pedagogiem, ale staram się to dozować na razie w bardzo mały sposób. Uczę w szkole na Głogowskiej.
Czyli w szkole talentów.
Tak zwane szkole talentów, wspólnie z profesorem Bartoszem Bryłą mamy 2 uczniów. No, jeden z nich właśnie w tej chwili zagrał dyplomateusz Makuch. Świetny skrzypek.
Pociąga cię ta pedagogika?
Z takimi uczniami, jakich mam, tak. To są osoby bardzo kreatywne, z którymi się pracuje jak naprawdę z dojrzałymi osobami. Jeszcze pracuję z Martą Mazurek, też bardzo dobrą skrzypaczką. Uczenie to jest przyjemność dla mnie, jeżeli to jest dozowane w konkretnych dawkach, nie za dużych, nie za małych.
No bo na razie jeszcze pochłania cię kariera koncertmistrza i też solisty, bo przecież jeździsz też i czasami sam gdzieś z inną orkiestrą coś grasz.
Tak, tak. No, jakoś bardzo często też nie gram, ale gram też jako solista. Też nie gram jako koncertmistrz tylko tutaj w Poznaniu, bo od jakiegoś czasu, powiedzmy roku, jestem gościnnym koncertmistrzem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Także też tam często bywam w Krakowie i też to jest inna orkiestra, inne doświadczenia, inne wyzwania.
Ale wszystko wzbogaca.
Wszystko wzbogaca. Staram się nie zamykać na jeden sposób grania, na jeden sposób muzyki. Staram się nie być tylko muzykiem orkiestrowym. To jest bardzo ważne, żeby być też również kameralistą, solistą, muzykiem orkiestrowym. No, w dzisiejszych czasach trzeba umieć zrobić wszystko chyba, żeby pracować i żeby się rozwijać.